Dobry tytuł. Podaj dalej.
Dziś parę minut po godzinie 20 witamy Państwa w świątecznym wydaniu audycji o nowościach wydawniczych. Kłaniamy się pięknie, Joanna Liwina i Rafał Polacki, a dziś do godziny 21 odwiedzą nas Greta Drawska z Czerwonymi Oleandrami. Ale nie będziemy rozmawiać o kwiatach. Marta Kisiel opowie o komedii rodzinnej z udziałem nieboszczyka. Przemysław Kowalewski zabierze nas do powojennego Szczecina, w którym grasował rzeźnik z Niebuszewa. I opowie nam o swoim mistrzowskim debiucie literackim. A Arkadiusz Kozłowski przedstawi swoją celną recenzję książki Kate Bush w 50 odsłonach. A zaczynamy od zaproszenia na festiwal Ludzie Książki. Szczegóły od Katarzyny Wojtaszak, rzeczniczki Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 9 i 10 czerwca do Biblioteki Raczyńskich, do historycznego gmachu, na drugą odsłonę festiwalu Ludzie Książki. Tym razem elementem, który będzie spajać ten festiwal, będzie postać Wisławy Szymborskiej. W piątek o godzinie 19 zapraszamy na spotkanie z Michałem Rusinkiem, który będzie mówił nie tylko o Szymborskiej, w towarzystwie pani profesor Joanny Maleszyńskiej. Natomiast w sobotę o 11 Michał Rusinek, autor książki Szalik o Wisławie Szymborskiej dla dzieci, spotka się z najmłodszymi czytelnikami. Zaprosimy też naszych czytelników do tego, aby wybrali swój ulubiony wiersz Wisławy Szymborskiej, który znajdzie się potem na wystawie Nasza Szymborska, która w bibliotece już w wakacje. Pozostałe atrakcje Festiwalu Ludzie Książki to spotkanie ze Sławkiem Gortychem 9 czerwca, a także panel Czy wydawcy są jeszcze potrzebni w sobotę 10 czerwca. W sobotę 10 czerwca także spacer architektoniczny po bibliotece, a na finał koncert Jakuba Dery, pianisty, w programie utwory Chopina i lista, czyli tych kompozytorów, których mógł słuchać nasz patron, Edward Raczyński. Wstęp wolny, wszystkie informacje na stronie Biblioteki Raczyńskich i w naszych mediach społecznościowych.
Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje. Proszę Państwa, Festiwal Ludzie Książki w Poznaniu w Bibliotece Raczyńskich. A za chwileczkę pierwsze u nas książki na telefon. Dzisiaj między innymi Bestie zza muru i Wyspa zaginionych dziewcząt.
Block all the
W dobrym tytule wszystko kojarzy mi się tylko z jednym, więc jeśli spacerować, to jedynie z książką pod ręką oczywiście. I dziś chciałabym zarekomendować Państwu powieść Roberta Lowa pod tytułem Bestie zza muru. I to jest pierwszy tom cyklu Braterstwo Areny z domu wydawniczego Rebis. Cesarstwo rzymskie drży w posadach, dwór Septymiusza Severa pogrążony jest w krwawych rozgrywkach, a tymczasem grupa śmiałków udaje się na kraj. Koniec świata. Dwaj byli gladiatorzy, będący na usługach swego byłego lanisty, wpływowego Serviliusza Structusa, zostają wysłani do Brytanii. I tam, w krainie ciemności, zamieszkanej przez dzikie plemiona Kaledończyków, mają odnaleźć psa, czyli byłego kompana, który uprowadził tajemniczą kobietę i jej syna i schronił się wśród swoich pobratymców. Bohaterowie zaryzykują wszystko w trakcie tych szaleńczych poszukiwań i brawurowej ucieczki, aż w końcu zdrada zmusi ich do powrotu na arenę. I tak w atmosferze zepsucia i korupcji niepowodzenie ich wyprawy może mieć o wiele większe konsekwencje, niż sobie wyobrażają, bo w grę wchodzi bezpieczeństwo Cesarstwa Rzymskiego. To jest porywająca, realistyczna i przede wszystkim krwawa powieść dla fanów literatury historycznej. Bestie zza muru z domu wydawniczego Rebis. To moja dziś pierwsza propozycja książki na telefon. Dobrze, to odkładam ją na bok, a teraz następna propozycja. Na okładce Wyspa. Wyspa zaginionych dziewcząt, Alex Marwood z wydawnictwa Albatros. Ta książka jest już w księgarniach i proszę Państwa, to jest bardzo niepokojący thriller. Historia wręcz wyjęta z nagłówków gazet, bo bogaci wpływowi, pozbawieni zahamowań mężczyźni z wyższych sfer, tutaj właśnie w tej książce występują, a także młode, piękne dziewczęta, tak naprawdę nieświadome straszliwego losu, jaki je czeka. Jeśli czytając tę książkę pomyślicie przez chwilę chociaż, drodzy Państwo, o prywatnej wyspie Jeffreya Epsteina, zwanej wyspą pedofilów, to jest to niewątpliwie właściwy trop. Wyspa zaginionych dziewcząt, Alex Marwood z wydawnictwa Albatros. I jeszcze jedna propozycja. David Sandin. To jest książka, która naprawdę nie chciała być czytana. Tak, mam ją przed sobą. To jest propozycja z wydawnictwa Zysk i Spółka. Jeśli spodziewacie się najsłodszej na świecie książeczki, a ta książka tak na pierwszy rzut oka właśnie wygląda, bo są i piękne kwiatki, i jakieś zajączki, ale idąc dalej, to mam tutaj jakiegoś topielca, którego otaczają rekiny. Jest labirynt, więc i ciekawostka, czy zagadka intelektualna. Jakieś smoki, trzęsienia. O, proszę Państwa, bardzo ciekawie się zapowiada spotkanie z tą książką. Ta książka gryzie, wykręca i oszukuje. Ale jeśli poklepiemy ją tak ostrożnie, z czułością, to może da się troszeczkę oswoić. Książka, która naprawdę nie chciała być czytana, czeka na swojego nowego właściciela. To propozycja od wydawnictwa Zysk i Spółka. Kolejna książka dla Państwa. Czekam w takim razie na telefony 618-654-654. A już za chwilę naszym gościem będzie Przemysław Kowalewski, który opowie o swoim debiucie, fantastycznej książce, która nosi tytuł Kozioł.
Złoty salonowe lwy, perfumy, firmy, koty, sztuczne perły, sztuczne łzy. Przy barze są czy whisky, dolarowy gość. Dziewczyny liczą zyski, śmieją się na cały głos. Jak się bawisz? Jak się bawisz? Świata nie naprawisz, nie jest tego bar. Z gościta hity płyną na parkiecie tłok, a facet za kurtyną czujnie śledzi każdy krok. Tak do rana, póki starczy sił. Oj, dana moja dana, żeby się nie urwał film. Jak się bawisz? Jak się bawisz? Świata nie naprawisz, nie jest z tego was. Mm. zwalnia bieg. Żra za gardło chwyta, pusto w głowie, pusto w szkle. Noc się w dzień zamienia, kończy się nasz bal. Tylko pal marzenia, lecz głupiego życia żal. Jak się bawisz? Jak się bawisz? Świata nie naprawisz, nie jest tego wart. Świata nie naprawisz, nie jest tego wart. Świata nie naprawisz, nie jest tego wart.
To Boogie Boys, a my wracamy do naszych książek. Dziękuję za wszystkie telefony, chociaż jeden z naszych słuchaczy, którego serdecznie pozdrawiam, powiedział, że książki, przynajmniej jeśli chodzi o tytuły, to przerażające. Ale też słuchacz sobie też wybrał jakiś tytuł, więc ja jestem zadowolona i słuchacz również. Drodzy Państwo, to nie koniec książek na telefon, bo za chwileczkę nowość z wydawnictwa Filia. I bardzo, bardzo polecam ten tytuł. Książka nosi tytuł Kozioł. I jak Państwo za chwileczkę usłyszą, to jest bardzo dobrze napisana historia, napisana powieść przez Przemysława Kowalewskiego. Tak się składa, że z Przemysławem Kowalewskim spotkałam się przed debiutem, no nie debiutem, tylko przed premierą tej książki i pan Przemysław nie ukrywał swych emocji.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Jak pan się czuje przed wielką premierą pana debiutu literackiego?
Wie pani co? Ja mam 47 lat i podobne emocje przeżywałem wtedy, gdy po raz pierwszy zobaczyłem swoją dziewczynę na korytarzu w liceum ekonomicznym. O. Albo kiedy rodził się mój syn. Mhm. Także to są podobne emocje.
Uf, jak dobrze, że pan właśnie tak odpowiedział, a nie w stylu, wie pani co, mnie już nic nie rusza.
Nie, bardzo wiele rzeczy rusza i naprawdę to jest jakiś niesamowity okres w moim życiu. Mhm. Teraz właśnie.
Ale muszę panu powiedzieć, że pan nie oszczędzał nas, czytelników. Ja pana książkę przeczytałam w ciągu jednego dnia z przerwą na swoją audycję. Tak, i tak się składa, że wówczas naszym gościem był Jarosław Molenda, z którym rozmawialiśmy o jego książce, a i tak później mówiliśmy o panu, bo
Jarosław... Naprawdę?
Tak. Więc byliśmy w tym takim klimacie literackim między Elżbietą Batory, a chociażby tym rzeźnikiem, o którym pan napisał książkę pod tytułem Kozioł. Dobrze, panie Przemku, to może w takim razie poskładajmy to wszystko, tak od początku do końca. Skąd pan się w ogóle wziął?
No takiego pytania to się spodziewałem. Byłem przygotowany na wszystko. Wziąłem się chyba z tego, że po 45 roku życia, po moich urodzinach 45, stwierdziłem, że muszę coś w swoim życiu zmienić i że chcę zmienić swoje życie. I tak sobie pomyślałem, że skoro czytam tak dużo książek i moim marzeniem zawsze było to, żeby być reżyserem filmowym, to stwierdziłem, że reżyserem filmowym to już nie będę na pewno. Mhm. Natomiast w związku z tym, że jestem dziennikarzem, że zdarza mi się pisać, to stwierdziłem, że chyba to jest najlepsza droga do tego, żeby zrobić coś innego w swoim życiu. No i tak usiadłem do tego komputera, no i zacząłem pisać. I wtedy chyba wszystko się zmieniło, bo pisałem coraz więcej i więcej. I dopóki nie przeczytałem książki, a właściwie nie zobaczyłem, że Jarek Molenda wydał swoją książkę, to wszystko szło dobrze. Ale gdy zobaczyłem książkę Jarosława Molendy, Rzeźnik z Niebuszewa, to stwierdziłem, że ja już więcej nie piszę, bo skoro Jarek napisał o rzeźniku z Niebuszewa, no to o czym ja mam pisać?
Na szczęście pan nie zrezygnował. Tak. I napisał Kozła. I inspirował się pan zbrodnią właśnie tego...
Rzeźnika z Niebuszewa. Ale skoro pani czytała książkę, to również wie, że Rzeźnik z Niebuszewa był właściwie tylko inspiracją.
Tak.
Do całego pomysłu, całej powieści.
Ale zainspirował się pan sprawą faktyczną zabójstwa Ireny Jarosz z 1952 roku, dobrze pamiętam.
Oczywiście, tak. Mhm. To właśnie była pozycja wyjściowa. I wrócę może trochę do Jarka Molendy, bo on w swoim Rzeźniku z Niebuszewa nie tylko opisał bardzo precyzyjnie, drobiazgowo, dokument po dokumencie, protokół po protokole milicyjnym, ale również opowiedział, jaka była otoczka, jakie chodziły legendy wokół całej sprawy, jakie były mity z nią związane. I tym mnie zainspirował do tego, żeby odejść trochę od sprawy Cypka, odejść od sprawy pani Jarosz, odejść od sprawy rzeźnika z Nieguszewa, a poszukać czegoś innego.
No i udało się panu.
No tak, udał się ten pomysł chyba, tak.
Ja mówiłam, że pan nie oszczędza nas czytelników, bo pan serwuje bardzo wyjątkowo obrazowe i zatrważające opisy. Tak było faktycznie.
Mogą wydawać się drastyczne, mogą wydawać się naturalistyczne, ale one po prostu takie były. Znaczy protokoły śledztwa milicyjnego bardzo jasno wskazują, co się tam wydarzyło. Przyznam, że to była również inspiracja do tego, jak pokazać te rzeczy, które powstały tylko w mojej wyobraźni. Bo w gruncie rzeczy, jeżeli w dokumentach ze śledztwa pokazano tak brutalną zbrodnię, no to później to wszystko, co opisałem, co tak naprawdę powstało w mojej głowie, opierało się właściwie na tym, co wyczytaliśmy z dokumentów milicyjnych. Także no tak to po prostu jest. Mhm. Natomiast ja przez cały czas miałem takie wrażenie i też w tych recenzjach spotykam się z taką opinią, że w porządku, jest brutalnie, ale to nie jest wszystko, co możemy powiedzieć o tej książce, bo myślę, że jest wiele książek brutalnych, natomiast tak chciałem ją skonstruować, żeby opowiadała o czymś więcej niż tylko o po prostu brutalnej zbrodni.
Ale to, co mi się bardzo podobało, to raz, że budowanie pana postaci, głównego zwłaszcza bohatera, ale też i pokazanie miasta Szczecina tuż po wojnie. Miasto tak naprawdę dopiero odbudowywało się, otrząsało się po II wojnie światowej. Pan pokazał pięknie topografię miasta. Ja myślę, że dla mieszkańców Szczecina, znających to miasto, to jest też nie lada gratka wędrować, czytając tę książkę, wędrować po mieście z tamtych czasów. I też świetnie pan pokazał, jakie nastroje wówczas panowały wśród ludzi.
Tak, trzeba mieć taką świadomość i trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że Szczecin to było wyjątkowe miejsce na mapie Europy w maju 1945 roku, w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, zaraz po wojnie, ponieważ z jednej strony przyjeżdżały tam transporty z przesiedleńcami z terenów Głębokiego Wschodu albo Bliższego Wschodu, a z drugiej strony kwestia tego, czy Szczecin będzie polski, wciąż była niewyjaśniona. I nagle mieliśmy taką sytuację, że ludzie przyjeżdżali, a tak naprawdę nie wiedzieli, gdzie przyjeżdżają. Przyjeżdżali ludzie z Ukrainy, właściwie z Republiki Ukraińskiej już wtedy. Przyjeżdżali bardzo duża społeczność żydowska. Zresztą proszę zwrócić uwagę na to, że na Nieguszewie w pewnym momencie mieszkało 40 tysięcy Żydów. To była chyba największa w tym czasie enklawa żydowska po tym, co się stało w czasie podczas II wojny światowej. Nawet była nazywana przez miejscowych nie Nieguszewem, tylko Lejbuszewem. A zatem mamy bardzo wiele różnych grup etnicznych, tak? Mamy Polaków z centralnej Polski, którzy przyjechali tylko właściwie po to, żeby szabrować, traść, wywozić to wszystko do centralnej Polski. Mamy przesiedleńców z terenów wschodu, z terenów Ukrainy albo z jeszcze głębszych terenów Związku Radzieckiego, którzy przyjeżdżają po to, żeby się osiedlić i żeby tutaj zostać. I tak naprawdę to oni spotykają się z tym, co nazywamy Dziki Zachód. Mhm. Znaczy, po pierwsze, wciąż tam są grupy werwolfu, które są brutalne, które wciąż są bardzo aktywne, które odcinają na przykład wodociągi. W pewnym momencie w Szczecinie nie ma wody pitnej, tak? I to przez kilka miesięcy. Nie ma dostaw jedzenia. W pierwszej kolejności jedzenie otrzymują tylko żołnierze Armii Czerwonej. Ludzie umierają z braku jedzenia, z głodu. Mamy wiele świadectw mówiących o tym, że w Szczecinie dochodziło do aktów kanibalizmu. Zatem to nie jest też tak, że ta historia nie ma jakichś podstaw historycznych, bo ma.
No i to jest najbardziej przerażające. Też muszę powiedzieć, że czytając tę książkę, czytelnik może i to w sposób dosłowny poczuć zapach przerażenia i strachu. I nie wiem, czy będę mogła panu to wybaczyć, że strach w pana tej powieści ma zapach fiołków. Jak pan mógł tak zrobić?
A przyznam, że taki był mój zamysł, że chciałem operować takimi czarno-białymi barwami, że tutaj mamy tak naprawdę bardzo mroczną, taką brutalną, naturalistyczną, pierwotną chęć zabijania, a z drugiej strony czujemy zapach fiołków, co właściwie powinno być jakimś oksymoronem.
A wie pan, że fiołek to symbolizuje i czystość, przede wszystkim czyste intencje?
A no właśnie. Bardzo mi zależało na tym, żeby to uczucie towarzyszyło czytelnikowi przez właściwie cały czas.
No i tak jest, i tak będzie. To zapowiedź dla tych wszystkich państwa, którzy dopiero wezmą do rąk najnowszą książkę Przemysława Kowalewskiego. Książka nosi tytuł Kozioł z wydawnictwa Filia. Proszę zapamiętać to nazwisko, będzie jeszcze o nim głośno. Tym bardziej, że Przemysław Kowalewski przyznał mi się, że jest już prawie gotowy wydać część kolejną właśnie historii, którą opisał w tym Koźle. Najlepszy debiut kryminalny tego roku, zdaniem Jarosława Molendy. Ja się pod tymi słowami również podpisuję. Mam dla państwa jedną książkę z wydawnictwa Filia, Kozioł Przemysława Kowalewskiego czeka. Ja również numer podaję i przypominam 618-654-654. Przed nami Dżamblej i Andrzej Załucha, a już za niecałe 3 minuty spotkanie z Martą Kisiel. Też jej książka Zawsze coś jest warta uwagi. To świetna komedia rodzinna.
Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie, twoje imię zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk, do mnie mówi. Szczęściem nagrym dam ciebie tu samo i ciepło moi dłoń, a potem przyjdą noce jak wierne pod nasz dom.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Podobno koniec to dopiero początek, zwłaszcza jeśli Tereska wybiera się na pogrzeb. Znają Państwo zapewne Tereskę. W życiu Tereski Trawnej w końcu zapanował spokój. No, może tak nie do końca, bo mam przed sobą najnowszą książkę Marty Kisiel pod tytułem Zawsze coś z wydawnictwa Mięta. Jest to komedia rodzinna, uwaga, z udziałem nieboszczyka. Pani Marta zaraz nam powie tak od serca, dlaczego napisała taką książkę, a jaką książkę zawsze chciała wręczyć swoim czytelnikom.
Zawsze, zawsze marzyło mi się napisanie książki o świętach, ponieważ święta to jest chyba mój ulubiony moment roku. Czekam na niego przez 12 miesięcy, słuchając kolęd i nie tylko, i mając non-stop zapalone lampki choinkowe w kilku pomieszczeniach. Postanowiłam, że w końcu tę swoją miłość zrealizuję, ale nie byłabym sobą, gdybym napisała tak po prostu książkę o świętach. Nie napisałam książkę o świętach rodzinnych, z rodziną bardzo nietypową, bo uwikłaną w wiele tajemnic, niedopowiedzeń, niedomówień sprzed lat. A samo sedno, sam środek tych wszystkich niedomówień wpada z impetem, jak zawsze, Tereska Trawna, robiąc krzywdę sobie, robiąc krzywdę innym, ale też wybuchając charakterem i doprowadzając do bardzo wielu ciekawych i mam nadzieję zabawnych perypetii. I tak powstało właśnie Zawsze coś. Jest to oczywiście ciąg dalszy Tereski, którą wszyscy znają i kochają, ale jest to też książka, myślę, głęboko obyczajowa. Książka, w której znajdzie się wielu ludzi, wiele rodzin, które na co dzień spotykają się właśnie z taką, chociażby opisaną w tej książce, presją pod tytułem: ale jak to nie umyjesz okien na święta, ale jak to nie przyjedziesz, babci będzie przykro. Myślę, że tutaj właśnie wiele osób pomyśli sobie: o rany, ona opisuje moją rodzinę, o Boże, skąd ona zna moją ciotkę, nie no, przecież to jest mój ojciec. Więc myślę, że też stąd właśnie tak ciepły odbiór tej książki, ponieważ bardzo, bardzo wiele osób właśnie z tej powieści, z tej części przygód Tereski Trawnej odnajduje po prostu siebie.
Jest pani dobrym też obserwatorem i przede wszystkim kładzie pani też mocny akcent na ukazywaniu tych różnic pokoleniowych i to pani świetnie wychodzi.
To jest coś, co ja mam okazję obserwować w swojej rodzinie na żywo, w bardzo ciekawej rozpiętości, ponieważ najmłodszy członek rodziny, czyli mój syn, ma 7 lat, a najstarsza nestorka rodzinna, nasza, ma 101 lat. Więc jest to zderzenie niesamowite pokoleń, ale przede wszystkim światów, zupełnie innych rzeczywistości, w których dorastała moja prababcia i moje dzieci. To jest coś, co mnie zawsze niezmiennie fascynuje, bo oczywiście dochodzi siłą rzeczy do różnic poglądów, do różnic zdań, ale bardzo wiele zależy właśnie też od tego, jak ludzie sobie z tym radzą, tak? Czy zawsze znajdzie się na przykład ktoś, kto powie: dobrze, ty widzisz świat w ten sposób, ale my widzimy inaczej, mamy do tego prawo i będziemy żyć tak, jak nam dobrze. Czy też się poddadzą pewnemu jakby dyktatowi właśnie na zasadzie, no bo przecież nie wypada, bo ktoś tu jest starszy, bo przecież ktoś ma rację, bo komuś będzie przykro i tak dalej, i tak dalej. A przecież nie trzeba zawsze iść w konflikt, nie trzeba iść zawsze w starcie, prawda, właśnie pokoleń można z tym zarządzać nieco inaczej, tylko że to jest bardzo trudne. To wymaga umiejętności rozmowy, to wymaga konfrontacji, a nie wszyscy to potrafią, nie wszyscy są do tego gotowi. Z tego wynikają potem różne, ciągnące się czasami przez dekady nieporozumienia w rodzinie. No to jest fascynujący temat dla kogoś, kto lubi przyglądać się ludziom, kto lubi obserwować rodziny.
Czy już powstała kolejna część przygód Tereski? Czy jest już pani na finiszu?
No, chciałabym być na finiszu, ale na razie powstaje tylko w mojej głowie, ale owszem, czwarty tom planuję. Zacznę, mam nadzieję, pisać go po nowym roku. Obecnie piszę drugi tom mojej komedii kryminalnej wydawniczej, czyli ciąg dalszy powieści Nagle trup, więc siedzę w troszeczkę innych realiach, ale również jest zabawnie, również jest kryminalnie. Natomiast urocze różnice, bo tak będzie nosił, taki tytuł będzie nosił czwarty tom przygód Tereski. Myślę, że to już jest melodia przyszłego roku. Pozdrawiam serdecznie wszystkie słuchaczki, wszystkich słuchaczy Radia Poznań i zapraszam wszystkich gorąco do czytania książek. Nie tylko Zawsze coś, ale wszystkich książek sam raz na lato. Pozdrawiam. Marta Kisiel.
Bardzo dziękujemy. Również pozdrawiamy. Pani Marto, dobrze, to pani książkę w takim razie wręczam kolejnemu słuchaczowi lub słuchaczce. Proszę do mnie dzwonić 618654654. Zawsze coś. Jak Państwo słyszeli, sporo się dzieje w tej powieści. Przede wszystkim fantastyczne historie rodzinne są tu wypunktowane. Komedia rodzinna z udziałem nieboszczyka z wydawnictwa Mięta. A już niedługo pojawi się u nas Greta Drawska z Czerwonymi Oleandrami. A czy wiedzą Państwo, kto się ukrywa pod pseudonimem Grety Drawskiej? Proszę zadzwonić też w tej sprawie. Książka czeka. Jest minut 41. Pan Ryszard otrzymał książkę Marty Kisiel Zawsze coś. Przede mną najnowsza książka Grety Drawskiej Czerwone oleandry z wydawnictwa Pruszyński i Spółka. Padło pytanie, kto ukrywa się pod pseudonimem Grety Drawskiej. Halo, halo, dzień dobry, jest ze mną pan Roman.
Dzień dobry wieczór.
No, dzień dobry wieczór. Ja tak cały dzień mogłabym mieć, nawet po 21.
No, oczywiście, zgadza się. Mogłoby tak być.
To panie Romanie, jak naprawdę nazywa się pani, która używa tego pseudonimu?
ja nie wiem, czy dobrze nazwisko powiem, ale to jest pani Małgorzata Hejles. Hejles,
tak, Hejles, znana właśnie, poznańska pisarka, tak, pozdrawiamy ją serdecznie. Od jakiegoś czasu właśnie pisze książki, kryminały, świetne zresztą, jako Greta Drawska.
No to się zgadza. Wszelako nie miałem przyjemności mieć żadnej książki w moich rękach.
Jako Grety Drawskiej?
Jako Grety Drawskiej.
O, tak. No to pan w takim razie otrzyma ode mnie Czerwone Oleandry.
Dziękuję.
Proszę posłuchać, bo przed nami właśnie spotkanie z Gretą Drawską, czyli z Małgosią Hejles, która opowie nam o swojej książce. A na tej książce, proszę państwa, taki niepokojący obrazek. Dom gdzieś w oddali w barwach czarno-białych, a w połowie ta kartka jest przedarta i widać krew. I ponoć nie da się być w tym samym czasie w dwóch miejscach. A może jednak się da.
Okazuje się, że tak, że bardzo się z tą Gretą Drawską polubiłam. Jest to taki jednak literacki alter ego, z którym mi okazało się, że jest bardzo po drodze, a też nie ukrywam, czytelnicy bardzo tę Gretę polubili. I opis na okładce, jak zawsze, bardzo intrygujący. Wiesz, ja mam zawsze problem z